W ogóle ten temat wychodzi z tego, że jak się cofniemy dwa wersety, Mateusza 6,31, no to Jezus mówi, no nie troszczcie się, więc nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, czym się będziemy przeodziewać. Tak, Jezus mówi, żeby się nie troszczyć o to. Czyli jedzenie, picie, ubranie, czy jakie tam my mamy inne teraz sprawy, tak? Dla nas wydają się bardzo ważne, nie wiem, spłacić ratę kredytu, czy zapłacić za jakąś, za energię. Teraz rachunki drożeją, więc temat jest bardzo ważki. Niektórzy się zastanawiają, a jaki tutaj sobie nowy ciuch kupić może. No a Jezus mówi, że no to nie do końca o to chodzi w życiu. Nie do końca to jest najważniejsze. Życie jest czymś więcej niż tylko napój, pokarm, odzienie i takie rzeczy bieżące, takie doczesne. I w 32 wersecie mówi, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. No i wynika z tego, że jeśli nasze życie ogranicza się tylko do gonitwy za tymi, za zaspokajaniem tych podstawowych potrzeb, to jestem jak poganin. Czy to dobrze być jak poganin? Kim jest poganin? No poganin wydaje się, że jest to właśnie taka osoba, która goni za tym, żeby być bogatym, mieć coraz więcej. Nie bardzo jej zależy na Bogu. Jeśli już wierzy w jakiegoś Boga czy Bożka, no to nie ma aż takiego zaufania, że ten Bóg zaspokoi jego potrzeby. Poganin musi się troszczyć, musi się krzątać wokół tego, co zje, w co się przyodzieje, jak zapłaci rachunki. I Jezus mówi, nie bądźcie tacy. Poganin musi się samo to zatroszczyć, natomiast wy tacy nie bądźcie, bo Bóg się chce o to zatroszczyć. No i właśnie, i wróćmy do tego wersetu 32. Jak to ma się stać, że Bóg się zatroszczy? Tu pisze, że wszystko inne, czyli może nawet więcej niż to ubranie i odzienie i inne rzeczy. Jak to ma się stać, że Bóg się zatroszczy? No więc jest jakiś taki warunek postawiony. Nie? Jezus mówi, że najpierw mamy szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I najpierw jeszcze chciałbym na chwilę się skupić na słówku szukajcie. Wiecie, bo nam czasami tak funkcjonuje w głowie, szukajcie to tak szukanie szczęścia. No może znajdziemy, może nie znajdziemy. Albo szukanie igły w stogu siana. No może się komuś uda, może się nie uda. Ale jakbyśmy spojrzeli takie na biblijne konteksty tego słowa szukajcie, no to raczej tam jest w kontekście szukać tak, żeby znaleźć. I nawet kilka przykładów tutaj sobie wybrałem. Faryzeusze szukali na przykład sposobności, jak pojmać Jezusa. Byli skuteczni w tym, udało im się. A Judasz na przykład szukał sposobności, żeby Jezusa wydać. I też doprowadził to szukanie do dobrego skutku. Kobieta, która zgubiła drachmę, szukała jej, dopóki jej nie znalazła. A pasterz zostawił 99 owiec i szukał tej jednej zaginionej. Więc szukanie ma polegać na tym, żeby to znaleźć. Nie taka tylko sztuka dla sztuki. No będę sobie szukał, a czy znajdę, czy nie znajdę, to nieważne i wszystko i tak będzie dobrze. Nie, mamy szukać tak, żeby znaleźć. I teraz jeszcze tam mamy, że szukajcie królestwa i sprawiedliwości jego. Czy chodzi o dwie rzeczy, że szukamy królestwa? Jak już znajdziemy, to teraz będziemy szukać sprawiedliwości? No raczej to jest takie dopowiedzenie, o co chodzi w tym szukaniu królestwa, że szukamy tak naprawdę sprawiedliwości Królestwa Bożego, że to jest jedna rzecz. Jezus mógłby równie dobrze powiedzieć, szukajcie sprawiedliwości Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. No właśnie, i teraz wracam do tego, co od jakiegoś czasu, to się wychodzi na to, że od 2 miesięcy albo od już mnie tak pochłania dość, czyli szukanie sprawiedliwości królestwa. Czym jest sprawiedliwość? O takie pytanie wam zadam, uruchomcie szare komórki. pytanie nie jest łatwe, a może odpowiedź nie jest łatwa. Czym jest sprawiedliwość? Ktoś ma pomysł? Dobra, nie musicie mówić, wiem, że wiecie. No właśnie. Czy sprawiedliwość to jest takie może uczciwe postępowanie? Czy to jest przestrzeganie praw? Czasem łatwiej nam jest powiedzieć, czym jest niesprawiedliwość. Wiecie, ostatnio się złapałem na tym, że czytałem gdzieś tam w internetach, że jacyś drogowcy pobili kierowcę, który im wjechał na świeży asfalt. No i od razu przeczytam, bo jestem ciekaw, kto miał rację, kto postąpił sprawiedliwie. Nie? I takich nagłówków jest pełno i tak, o, ciekawe, kto miał rację. Po czyjej stronie jest sprawiedliwość? No i takie, wiecie, my mamy swoje wyobrażenie, jak powinna sprawiedliwość wyglądać, nie? No i czasem właśnie łatwiej nam jest powiedzieć, czym jest niesprawiedliwość, że ktoś został potraktowany niesprawiedliwie, zapadł niesprawiedliwy wyrok, źle został oceniony i tak dalej. Mamy swój pomysł na to, jak powinna sprawiedliwość wyglądać. Zresztą jesteśmy uczeni jakiegoś tam, tak? Żyjemy w świecie, gdzie jakieś prawo jest, należy go przestrzegać, dostosować się do prawa. Czy ono jest sprawiedliwe? No, wielu ma wątpliwości, ale jest. Czasami za wzór bierzemy prawo Boże, 10 przykazań, tak? To jest sprawiedliwe. Mam gdzieś napisane oko za oko, ząb za ząb. To jest sprawiedliwe, nie? Jest? No właśnie, czy jest, czy nie jest? I czy Jezus tu miał taką sprawiedliwość na myśli? Czy Jezusowi chodziło o to, żeby szukać sprawiedliwości w prawie, w zakonie? No, wydaje się, że chyba jednak nie o to mu chodziło, ponieważ oni tam wszyscy byli pod prawem, znali prawo, a Jezus im mówi teraz, że szukajcie sprawiedliwości. To znaczy, że co, jeszcze nie znają tej sprawiedliwości, tych praw, tych przepisów? Zakon mówi, kto wypełni zakon, okaże się sprawiedliwym. Więc tej sprawiedliwości mają szukać? No, później Paweł w Rzymian mówi, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Czyli pewnie chodzi o jakąś inną sprawiedliwość, nie tą, która jest zapisana w prawie. Tak? Z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeszcze tak chciałem zobaczyć, kto w ogóle jest nazwany sprawiedliwym. Jakbyśmy otwarli sobie Nowy Testament, jest parę osób, które są nazwane, czy parę kontekstów występuje, jeśli chodzi o sprawiedliwość. Sprawiedliwy, może przeczytam z Łukasza, zaraz pierwszy rozdział. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga. I co robili? Postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. No więc tu się nagle okazuje, że sprawiedliwy jednak co, z uczynków, z tego przestrzegania prawa? W Jana, jak sobie otworzymy 5 rozdział 30 werset, Jezus mówi o sobie, nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę. A sąd mój jest, jaki? Sprawiedliwy, bo staram się spełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Czyli Jezus tu znowu kładzie nacisk na to, że ten, kto pełni wolę Bożą, ten jest sprawiedliwy, nie? Jest jeszcze osoba, która jest niesprawiedliwa. Jest taka przypowieść o sędzim niesprawiedliwym. I on sam o sobie mówił, że Boga się nie boi i z człowiekiem się nie liczy. Więc jeśli ktoś się liczy z Bogiem i z człowiekiem, to wtedy jest sprawiedliwy? O Janie też było napisane, że on był sprawiedliwy i nawet święty. I głosił drogę sprawiedliwości. Czym jest ta sprawiedliwość? Przestrzeganie przykazań, pełnienie woli Bożej, szacunek dla Boga i ludzi? Słuchałem ostatnio właśnie na temat sprawiedliwości, bo temat mnie nurtuje, więc różnych rzeczy słucham. Wiecie, cieszę się, że jest Kościół rzymskokatolicki, bo protestanci czasami nie są tak wyedukowani, tak nie mają takiej znajomości w słowie, w tym, żeby dojść gdzieś tam do sedna, drążyć, co katolicy. I jeden z katolików no, bardzo fajnie powiedział, czym jest sprawiedliwość. Ta w czasach właśnie Jezusa, nie wiem jak teraz Żydzi pojmują tą sprawiedliwość, czy inaczej, czy tak samo, to jest po prostu Boży porządek. Sprawiedliwość Boża to jest Boży porządek, że rzeczy dzieją się tak, jak Bóg to zaplanował. Rzeczy dzieją się tak, jak Bóg ma to w swoim planie, jak On to wymyślił, to jest Boży porządek. Kto wypełnia ten, kto się odnajduje w tym Bożym planie, kto chce tego Bożego planu, jest osobą sprawiedliwą. I też sprawiedliwość to jest, chodzi o to, żeby każdy otrzymał to, co mu się należy. Przypomnijcie sobie przypowieść o gospodarzu, który miał winnicę i zatrudniał robotników. Nie? Jednych zatrudnił z rana, później tam w południe, później po południu i innych w ogóle na sam wieczór. I każdemu dał po drachmie. No i ci, co cały dzień robili, no to byli oburzeni. No jak, no ten godzinę robił i ma dostać drachmę, a jak cały dzień i też drachmę, no myśleli, że dostaną więcej. Ale to była Boża sprawiedliwość. Dał każdemu tyle, ile mu było potrzeba. Tam kiedyś czytałem właśnie, że to było właśnie drachma wystarczała, żeby jakby zaspokoić swoje potrzeby do kolejnego dnia. Więc jeśli by tym, co pracowali godzinę, nie dał tej drachmy, no to oni by przyszli następnego dnia do roboty głodni. Albo by dzieciom nie dali jeść, no nie wiadomo, nie? Więc to jest Boża sprawiedliwość, że każdy dostaje to zgodnie z jego potrzebami. I też dostaje to, co mu się należy, czyli Bogu oddajemy chwałę, ludzie źli będą potępieni, a kto otrzymuje życie? Sprawiedliwi otrzymują życie. Sprawiedliwi dziedziczą królestwo. Tak się zastanawiam, ile razy słyszeliście na temat sprawiedliwości właśnie jakieś słowo. Ja tak myślałem, trudno mi powiedzieć, czy ja w ogóle kiedykolwiek słuchałem o sprawiedliwości. A temat wydaje się niesamowicie ważny. Kto odziedziczy królestwo? Sprawiedliwi. Jezus tu mówił w przypowieściach, na przykład taką przypowieść o pszenicy i konkolu, powiedział Jezus. Dobre ziarno to synowie królestwa. I w Mateusza 13:43 możemy sobie przeczytać, że tak przy końcu czasów sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Była przypowieść o rybach w sieci. Mateusz, to głównie Mateusz tu się skupił na tej sprawiedliwości. 13:49. I będzie przy końcu świata, wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych. I jest przypowieść o owcach i kozłach. Mateusza 25:37. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. Pamiętacie, tak, że Jezus mówił, że nakarmiliście mnie, tak, i daliście mi pić, kiedy byłem spragniony, odwiedziliście mnie w więzieniu. Odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, pragnącym, a daliśmy Ci pić, i tak dalej. I on tam mówi, że tak, wejdźcie do radości Pana, tak? Czyli sprawiedliwi wchodzą do królestwa. W Dziejach Apostolskich też możemy przeczytać, zdaje się to Paweł mówił, nie wynotowałem sobie, ma taką przemowę, 24 rozdział, 15 werset, że oczekujemy zmartwychwstania sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Czyli tu też nacisk jest na to, że są dwie grupy, sprawiedliwi i niesprawiedliwi, tak? A dalej w Koryntian 6:9 w pierwszym liście. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Czyli nacisk jest postawiony w Nowym Testamencie, że to sprawiedliwi dziedziczą królestwo. Nie jacyś dobrzy, nie jacyś, którzy wypełniają uczynki, ale ci, którzy są sprawiedliwi, ci dziedziczą królestwo. Wiecie, w świetle Bożego porządku, no wydaje się, że to jest takie oczywiste. Jeśli sprawiedliwość Boża ma panować nad światem, czy nawet Królestwo Boże już jest sprawiedliwe, to ci, którzy należą do Królestwa, też muszą być sprawiedliwi. Nie może osoba niesprawiedliwa, która, w której, nie wiem, postępowaniu jest jakiś chaos, łamanie Bożych zasad, nie może być w Bożym porządku, bo będzie ten porządek zaburzać. No wiecie, i teraz zmierzamy do tego, że no tak było od początku, że człowiek zaburzał Boży porządek. Że człowiek nie był nigdy sprawiedliwy. Bóg miał plan na ten świat, jego ład, jego harmonia, a przyszedł człowiek, no i to wszystko psuje, zaburza tą harmonię. No i jakie jest tego rozwiązanie? Jak naprawić człowieka? No nie da się. Jedynym rozwiązaniem jest uśmiercić człowieka. Jedynym rozwiązaniem jest śmierć. Człowiek musi być martwy. Tak? Jest prawo, ono mówi, przekroczyłeś to, nie pasujesz do tego królestwa. Prawo cię osądziło, jesteś trupem. I to się wydarzyło w Chrystusie. Jesteś trupem, zapadł wyrok. Na sali sądowej zapadł wyrok, kara śmierci i przychodzi ktoś taki, kto wypełnia Boży plan, kto jest w Bożym porządku, Jezus Chrystus, jest realizacją Bożego planu na tą sprawiedliwość. I on mówi, ja biorę tą winę na siebie i odkupuję cię dla Boga. I każdy z nas może wybrać taką drogę. Jeśli chcesz należeć do Boga, to możesz przyjąć tą ofertę, jaką ma Jezus Chrystus. On poszedł na krzyż, zapłacił tą winę. Więc jeśli się zgadzam, to można powiedzieć tak, dostaję taki akt, wyrok wykonany i akt zgonu. Jestem trupem. Co prawda to Jezus umarł za mnie, ale ja jestem w świetle prawa trupem. Tak, wyrok zapadł na mnie. Więc prawo nie ma nade mną już żadnej mocy, ponieważ jestem martwy dla prawa. To jest niesamowite, bo Bóg zrobił coś, co nie było możliwe dla żadnego człowieka. Jezus Chrystus, jeśli go traktujemy, że był tym człowiekiem i chodził po tej ziemi, to jedynie Jezus Chrystus był sprawiedliwy. W Bożym porządku, w Bożym ładzie. Boży plan zakładał, że On przyjdzie, żeby zapłacić, czy żeby umrzeć za nas. Mamy akt zgonu. Jeśli teraz, nie wiem, zdarzy nam się jakieś przestępstwo, to żaden sąd nie jest w stanie osądzić trupa. No słuchaj, nie wiem, złamałeś ten przepis i ten, a ty pokazujesz, że ja mam akt zgonu. Jestem trupem w świetle prawa. Żaden sąd nie jest w stanie mnie osądzić. Prawo nie ma nade mną władzy. Tak? Tak jest? Jesteście trupami? Ale żyjecie. Żyjecie, bo zostaliście odkupieni dla Boga. Tak? Jezus zapłacił tą cenę też po to, żebyśmy należeli do Boga. I wiecie, to też jest niesamowite, że Bóg przewidział Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego dalej byśmy byli w naszych nędznych uczynkach. A mamy pasować do tego porządku, który Bóg zaplanował. Mamy być sprawiedliwi, uporządkowani, żeby pasować już do teraz do tego królestwa i do tego królestwa, które przyjdzie razem z Jezusem Chrystusem tu na ziemię. My mamy już do tego pasować. Nie wiem, czy to jest tak w miarę zrozumiałe, tak? Czyli Jezus sprawił, że staliśmy się dzięki Niemu sprawiedliwi. Tak? Pasujemy do Jego porządku. Nie można nas oskarżyć. Tak? Jesteśmy sprawiedliwi. I no taki, wiecie, tych wersetów o tym, że Jezus uczynił nas sprawiedliwymi, jest bardzo dużo w Nowym Testamencie. Ja wybrałem sobie taki jeden z Rzymian. Rzymian w ogóle, jeśli chodzi o tą sprawiedliwość, to polecam. Przestudiujcie sobie pod tym względem, to jest niesamowite. Nie uczynki, ale wiara w Jezusa Chrystusa, który usprawiedliwia. Rzymian 4 rozdział, 25 werset. O Jezusie, że został wydany za nasze grzechy i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pokój mamy z Bogiem, tak? Czyli pasujemy teraz do tego Bożego ładu. Bo Jezus nas usprawiedliwił. No nareszcie jesteśmy częścią Bożego planu. Pomimo tego, że cały czas potykamy się, ale pasujemy, bo w świetle prawa jesteśmy sprawiedliwi. Tylko sprawiedliwi wejdą do królestwa. I tylko przez wiarę. Chciałem to podkreślić. Tylko sprawiedliwi wejdą do królestwa i tylko przez wiarę. Sprawiedliwość jest tylko przez wiarę. Nie może być nikt sprawiedliwy z uczynków. No i o co chodzi z tym usprawiedliwieniem z wiary? To tak jakby Bóg mówił, że ma właśnie plan. Ma rozwiązanie. Ma rozwiązanie dla każdego z nas, dla mnie, dla ciebie, według swojego porządku. Czy mu wierzysz, że on ma to rozwiązanie? Że on to wszystko przygotował? Że to jest gotowe? Chcesz tego planu? To przyjdź do niego, i ten plan będzie realizowany. Abraham jest kilka razy podawany i wiele innych postaci za człowieka sprawiedliwego. Sprawiedliwego, bo uwierzył Bogu, że Bóg ma plan, że Bóg ma rozwiązanie, że to, co Bóg mu powiedział, jest prawdą. Uwierzył i poszedł gdzieś tam w nieznany. Bóg mu powiedział, że będzie wielkim narodem i poszedł. Tutaj można by następne kazanie zrobić: wiara a uczynki, nie? Bo te uczynki zawsze mają wypływać z wiary, nie odwrotnie. Najpierw uczynek, potem wiara jakaś nie wiadomo abstrakcyjna. Tylko musimy wierzyć w to, co Bóg przygotował i robić to. Nie tylko też posłuchać i się zastanowić, a to dam ci odpowiedź kiedyś indziej. No tak. Czy wierzysz, że Bóg ma plan. I jakby sprawiedliwość w Chrystusie, czy jest końcem tego planu? Już jesteśmy sprawiedliwi i koniec, i teraz możemy sobie już żyć tak, jak nam się podobało? No ta sprawiedliwość w Chrystusie jest dopiero początkiem. Dzięki Chrystusowi dopiero weszliśmy w Boży porządek. To dopiero jest początek drogi, tak? My uważamy, że jesteśmy, jak to się mówi, zbawieni czy uratowani. Halleluja, chwała Bogu, koniec. Mogę robić, co mi się podoba. A to jest dopiero początek bycia w Bożej sprawiedliwości, bycia w Bożym porządku. I dalej mamy postępować jako osoby, które wierzą, że Bóg ma dalsze kroki. Nie skończyło się na Jezusie, ale Bóg ma plan, który sięga daleko dalej. Jego porządek zakłada to, że my będziemy się zgodnie z tym porządkiem zmieniać i On to będzie robił. To nie ma być znowu popadanie w uczynki. To jest ganione tam, tak? Nie, w Nowym Testamencie też już nie chciałbym się skupiać na tym. To jest ganione, że niektórzy znowu wchodzili w uczynki, a uczynki nas nie usprawiedliwią, nie spowodują, że będziemy bliżej Boga, nie spowodują, że Bóg powie, no dobra, to wszystko inne ci dodam. My mamy szukać Królestwa Bożego. To jest pewna ciągłość, nie, że już żeśmy znaleźli Chrystusa i koniec. Cały czas to ma być nasze zaangażowanie, żeby szukać Królestwa Bożego. I teraz chciałem wam jeszcze dość interesujący fragment przeczytać z Hebrajczyków. Jakieś okno może, coś? Jak się tam macie w ogóle? Duszno? Albo wiatraczek jakiś? Nie wiem. Nie wiem jak tam... Bo już jestem za połową, ale jeszcze, wiecie, trochę chciałem. Ciekawy fragment z Hebrajczyków, 5 rozdział, 12, od 12, 3 wersety. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. No to czym jest ta nauka o sprawiedliwości, że ludzie w kościele jej nie pojmują? To jest pisane do ludzi wierzących, nie? Normalnie powinni być już nauczycielami. Okazuje się, że oni potrzebują mleka. I to mleko jest napisane, czym jest. Tak, gdybyśmy sobie tam zobaczyli następny rozdział Hebrajczyków 1-2, tak? To jest wiara w Boga, to jest nauka o Chrystusie. Hej, no to oni nie rozumieją nauki o sprawiedliwości. No to czym jest ta nauka o sprawiedliwości? Tu pisze dalej, że jest ten pokarm stały, który jest przeznaczony dla wyćwiczonych w rozróżnianiu dobra i zła. Bardzo mnie to zafrapowało, wiecie. Dlaczego chrześcijanie nie pojmują nauki o sprawiedliwości? Czym jest ta sprawiedliwość? Czy ja w ogóle ją rozumiem? Czy ja w ogóle to rozumiem, o co w tym chodzi? On pisze, otrząśnijcie się, tak, autor listu, niektórzy twierdzą, że Paweł, gdzie wy jesteście? Powinniście być nauczycielami, jesteście niemowlakami. Wasza wiara gaśnie, popadacie w grzech, tam są takie rzeczy, nie? unikacie wspólnych zebrań. A było tak wspaniale. Wasza miłość była okazywana innym braciom, tak? Znosiliście trud Ewangelii. Co się z tym wszystkim stało? I troszkę wcześniej w Hebrajczykach 3:14 staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, tak? Jesteśmy współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Czyli jesteśmy współuczestnikami, tak? Jeśli do końca będziemy zachowywać, tu pisze ufność, niewzruszoną ufność, taką, jaką mieliśmy na początku. To słowko tam sobie sprawdzałem, że to jest niewzruszone zrozumienie, niewzruszone założenia, jakie są, tak? To ufność, nie wiem, skąd się tam wzięła. Więc jeśli zachowamy to, czego żeśmy się nauczyli, ten fundament, tak, to będziemy zachowani do końca. Nie zaczynamy tylko i już później byle jak, ale do końca mamy jakby trwać w tej nauce, tak? I autor ostrzega ich przed brakiem wiary, bo przestali rozumieć, a może nigdy nie rozumieli, czym jest sprawiedliwość. Nie potrafią rozróżnić tego, co jest dobre, od tego, co jest złe. Też zacząłem się zastanawiać, czy ja umiem rozróżnić dobre od złego. Wiecie, może to też nie tyle chodzi, żeby umieć rozróżnić, co wybrać dobre, a odrzucić złe. Nie? Bo złe tak fajnie nam przychodzi. To jest takie często przyjemne, to co jest złe. I tak sobie fajnie usprawiedliwiamy. A dobra, może być tak, jak jest. Bóg się nic mi nie mówi, to będę siedział w tym, co złe. Ale to jest zaburzanie tego ładu Bożego, nie? Robię coś złego i wydaje mi się, że pasuje dalej do sprawiedliwego Bożego Królestwa. Wiecie, i tak też te różne przykłady osób, które kiedyś były dla mnie czy dla innych takimi autorytetami w wierze, nagle okazuje się, że oni gdzieś tam się pogubili, gdzieś odeszli, gdzieś nie chcą znać Boga. I też miałem taką refleksję, że Bóg nie powstrzyma nas od czynienia tego, co złe. Nie powstrzyma nas. Dał nam tą wolność i w Chrystusie nam jej nie zabrał. My cały czas jesteśmy wolni. I to od nas zależy, czy wybierzemy to, co dobre, co jest w harmonii z Bożym Królestwem, czy jednak to, co takie dla nas miłe, często, co zaburza Bożą harmonię. I Bóg Nie strzeli w nas piorunem, nie zabierze swojego błogosławieństwa i nam się wydaje, że możemy robić to, co jest niefajne. Możemy, nie wiem, tkwić w jakichś słabościach, w jakimś grzechu, w jakimś... Nie mówię o tym, że czasami sobie z czymś nie radzimy, nie? Ale są rzeczy, które czasem nas pociągają i specjalnie schodzimy na manowce. I Bóg nas nie odrzuci, ale może się okazać, że któregoś dnia to my wzgardzimy Bogiem. Żeby tak nie było. My mamy patrzeć na Boga i wierzyć, że On ma rozwiązanie. Nie? Ja nie mówię, że nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, że ze wszystkim sobie łatwo poradzić. W Hebrajczykach 10:26 jest takie ostrzeżenie. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar dnia, który strawi przeciwników. To jest o takim rozmyślnym grzeszeniu, nie? jeśli ktoś rozmyślnie, nie wiem, zasmakował się w jakimś grzechu i trwa, Bóg go przed tym nie powstrzyma. Ale tak jak mówię, on może kiedyś stwierdzić, że nie chce już mieć nic więcej do czynienia z Bogiem i nie będzie miał. Dobra. No i wróćmy jeszcze do tej sprawiedliwości. Jak szukać sprawiedliwości Królestwa Bożego? I też w Hebrajczykach 10:38, troszeczkę dalej. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. To, co już tam mówiłem, tak, że nie ma sprawiedliwości bez wiary. To są nierozłączne dwa elementy, sprawiedliwość z wiary. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Z czego się cofnie? No z tego, z tej sprawiedliwości z wiary. Wiara, że Bóg ma rozwiązanie, że Bóg wszystko przewidział, że możesz do Niego przyjść, nie oczekiwać, że On za ciebie wszystko załatwi, ale do ciebie tylko należy to, żeby przyjść i zrobić to, co Bóg wymyślił, jakie On ma rozwiązanie. I dalej w 11 rozdziale Hebrajczyków znowu tych bohaterów wiary jest opisane mnóstwo i tych pod prawem i tych jeszcze przed prawem. I oni byli uznani za sprawiedliwych, dlatego, że uwierzyli Bogu w Jego plan. Tak? Zostawiam wam lekturę do domu. I codziennie stoimy przed takimi wyborami, czy iść tak na skróty, tak jak zawsze, czy może spytać się Boga, jakie On ma rozwiązanie. Wybierajmy tak, jak ludzie sprawiedliwi. Szukajmy sprawiedliwości Królestwa Bożego. Nie zadowalajmy się, że coś tam kiedyś działało. Bóg może ma zupełnie inny pomysł w tej chwili na jakąś rzecz, tak, w naszym życiu. I twoje potrzeby są częścią Bożego planu. Bóg o twoich potrzebach dobrze wie i nie po to wie, żeby się naśmiewać z ciebie, a ci nie dam, tylko po to, żeby te potrzeby zaspokajać. Tylko cały czas mamy ten warunek, szukajcie Królestwa Bożego. Wierzymy w ogóle w to jeszcze, że Bóg może zaspokajać potrzeby? Czy ktoś w ogóle nigdy nie wierzył, a może ktoś już nie wierzy? Ale ktoś może ma tylko nadzieję? I się zastanawiałem właśnie, czym jest wiara, a czym jest nadzieja. Idziemy do sklepu spożywczego i mówimy, poproszę chleb. I dają nam chleb. Idziemy następnego dnia do spożywczego, poproszę chleb i jest chleb. To jest wiara. Wiemy, że jak przyjdziemy do sklepu spożywczego, to dostaniemy chleb. A gdyby któregoś dnia sprzedawca powiedział, nie ma chleba i nie wiadomo, czy będzie, to kolejnego dnia byśmy poszli do sklepu, ale już tylko z nadzieją, że ten chleb będzie. Czy mamy tą pewność, że Bóg ma zaopatrzenie, że On zawsze ma ten chleb, u Niego nie zabraknie chleba? Tak? Słowo Boże nas zachęca, żeby przychodzić z wiarą o rzeczy, które ma Bóg. Jezus tak mówił. I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Mamy straszny problem z tą wiarą. Nie wiemy, co możemy otrzymać od Boga. Dlatego pytajmy Go, jaki jest Jego plan. To na Niego zrzućmy tą odpowiedzialność, jak On chce rozwiązać jakieś rzeczy. I też nie oczekujmy, że pójdziemy do sklepu spożywczego i kupimy tam gwoździe. Tak? No nie o gwoździe tu chodzi, tylko o rzeczy, które jakby nie są w Bożym planie, nie są w tym Bożym porządku. Sami sobie tam wymyślcie, czy jakieś, nie wiem, będziemy prosić o jakieś używki, czy cokolwiek. Więc musimy znać ten Boży plan, pytać Boga, czytać Biblię. Tam jest dużo rzeczy napisanych, co jest dla nas. No i w zasadzie to tyle. W zasadzie jeszcze mam jeden akapicik taki. Czy wierzycie, że Bóg ma plan dla tego Kościoła? Tak sobie tu napisałem. Plan jest gotowy. Leży tam u Pana Boga na biurku. I szuka ludzi, którzy podejmą się realizacji tego planu. Do planu, który właśnie będzie wprowadzał tą Bożą sprawiedliwość, Boży ład, Boży porządek. Pewnie wszyscy tęsknimy za taką właśnie Bożą sprawiedliwością, nie tą ludzką, która jest ułomna i można długo dyskutować na jej temat, ale za takim Bożym ładem, gdzie każdy ma swoje miejsce, gdzie każdy otrzymuje zgodnie ze swoimi potrzebami, gdzie każdy otrzymuje to, na co zasługuje. To jest Boże Królestwo, którego mamy szukać. Spotkajcie się z Bogiem, spotykajcie się w ogóle codziennie i szukajcie Jego rozwiązań, Jego porządku, Jego sprawiedliwości. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zboru. I jak już tak nawiązałem do Księgi Objawienia, to jeszcze zakończę Objawienie 22, bo ja lubię Księgę Objawienia i tak zawsze jak mogę, to coś tam wtrącę z niej. 22, 11 i 12. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, i tu mi się podobało troszkę inne tłumaczenie, niech będzie coraz bardziej sprawiedliwy. A kto święty, niech będzie jeszcze bardziej święty. A oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynków. I na tym chciałem zakończyć. Nie wiem, czy temat wyczerpałem, czy na pewno go poruszyłem. Myślcie o Bożej sprawiedliwości, jako o tym porządku, który Bóg chce, żeby zapanował na ziemi. I my jesteśmy przez Chrystusa częścią tego porządku. Nic tego nie zmieni. Jesteśmy częścią tego porządku. Mamy postępować jako ci, którzy należą do Boga. Dobra, amen. No i chyba tak w ogóle już, nie wiem, może się jeszcze pomodlę na koniec, żeby Bóg otwierał nasze oczy na Jego sprawiedliwość. Ojcze, Ty jesteś sprawiedliwym Bogiem, który naprawdę chce takiej pełnej harmonii, pełnego porządku w Twoim Królestwie. I to jest niezwykłe, że nas, niezdolnych ludzi do przestrzegania prawa, przez Chrystusa uczyniłeś sprawiedliwymi. Pasujemy do Twojego Królestwa. Pasujemy do tego, co chcesz robić. Dałeś nam Twojego Ducha. Niech wspiera nas w szukaniu Ciebie. Niech wspiera nas w szukaniu Twojej sprawiedliwości. Amen.